I tak będzie o godzinie 20:30 mecz Słowenia-Polska, półfinał Mistrzostw Europy w siatkówce, ale teraz wracamy na ziemię i lądujemy. Jerzy Bielewicz w studio, ekspert ekonomiczny Gazeta Bankowa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wyrok TSUE i frankowicze. Jakie są konsekwencje? Co teraz się zdarzy z tymi kredytami frankowymi?
Pierwsza rzecz, którą należy tutaj powiedzieć, to to, że wyrok TSUE będzie korzystny dla Polski. Nie tylko dla frankowiczów, ale dla Polski. Dlaczego? Dlatego weźmy przykład konkretnego kredytu frankowego za 300 tysięcy złotych. To kwota początkowa na 25 lat. Co się dzieje z tym kredytem? Wartość tego kredytu mniej więcej wzrosła o 2 razy. Czyli do spłacenia ten, kto wziął 300 we frankach, ma teraz 600 tysięcy złotych. Jeśli sądy zaczną orzekać zgodnie z wyrokiem TSUE, a TSUE nie ma wyboru, dlatego że prawo europejskie od lat jest jednoznaczne i te prawo europejskie Polska za rządów PO-PSL nie chciała wprowadzać, jeśli chodzi o sektor bankowy. Gdyby wprowadzała to prawo, to sytuacja frankowiczów już dawno, o wiele wcześniej, już w 2008, 2009 byłaby lepsza. Jednak rząd PO-PSL odkładał wprowadzania bankowych dyrektyw Unii Europejskiej chroniących konsumentów. Więc TSUE nie ma wyboru. Wyrok będzie zgodny z przewidywaniami. I co się dzieje z tym kredytem za 300 tysięcy? Ten kredyt przejdzie na złotówki z dniu wypłaty złotówek po takim kursie, czyli po prostu będzie to kredyt złotówkowy w wysokości 300 tysięcy, który był spłacany od 12-13 lat. W związku z tym połowa tego kredytu, bo to jest mniej więcej w połowie czasu spłacenia, jest już spłacona, czyli zostaje 150 tysięcy. Ale w ciągu tych kilkunastu lat banki sobie naliczyły zbyt dużo odsetek, bo te odsetki były liczone od franka szwajcarskiego, którego wartość cały czas rosła. Więc tak mniej więcej 60 tysięcy odsetek bank będzie musiał oddać, czyli zmniejszyć bilans kredytu do spłacenia. I to jest 60-70 tysięcy, czyli zostaje do spłacenia 90 tysięcy. Po oprocentowaniu takim jak dla franka, bo taki będzie wyrok, czyli praktycznie zerowym. Czyli będzie 90 tysięcy złotych zamiast 600 tysięcy złotych, będzie 90 tysięcy złotych, praktycznie bez odsetek, czyli sama spłata kapitału.
No dobrze, ale
to będzie korzystne dla nas wszystkich? Dlatego, że ci wszyscy frankowicze nagle okaże się, że staną się bardzo, bardzo zasobnymi konsumentami. W mojej ocenie wyrok TSUE doprowadzi do tego, że będziemy mieli do czynienia z kolejnym takim impulsem fiskalnym. Dlaczego mówię, że to jest impuls fiskalny? Dlatego, że tak jak rząd PO-PSL stał za bankami i w podobnych sprawach przed TSUE wydawał opinie zgodne z interesem banków pisane najprawdopodobniej przez Stowarzyszenie Banków Polskich, czyli Stowarzyszenie Banków Zagranicznych w Polsce. A teraz rząd premiera Morawieckiego wydał opinię w 100% zgodną z interesem frankowiczów do obecnej sprawy w TSUE.
No dobrze, ale żeby tak się stało, to frankowicze teraz muszą pójść do polskich sądów z pozwami? Jeszcze są potrzebne wyroki polskich sądów? Czy na podstawie tego orzeczenia TSUE coś się wydarzy automatycznie?
No sędziowie, nie, nic się nie wydarzy automatycznie. To ciągle frankowicze muszą pójść do sądu i sąd powinien wydać wyrok zgodny z prawem europejskim i z opinią TSUE. Nie jest to wcale powiedziane. Sędziowie są niezależni, więc mogą wydać wyrok zupełnie przeciwny i zależy to od poszczególnych spraw, jednak no, traciliby wiarygodność. Poza tym te wyroki niezgodne z prawem europejskim idą do apelacji. W apelacji z kolei mamy wieloinstancyjny sąd, więc taki sędzia raczej będzie trzymał się tych wyroku TSUE, opinii rzecznika finansowego, które od lat już są, to jest agenda rządowa, które od lat są korzystne dla frankowiczów, czy opinii i wyroków Urzędu do Spraw Konsumentów.
To tak wygląda sytuacja. A jeszcze powiedzmy, powiedział pan korzystne dla Polski, bo korzystne dla konsumentów, bo korzystne dla frankowiczów, korzystne
bo
dla
nagle
tych, którzy,
będzie więcej...
którzy wpadli w
tak.
pułapkę, ale patrząc od strony...
I korzystne dla kredytobiorców złotówkowych, dlatego że według mnie rozwiązanie sprawy frankowiczów spowoduje to, że sektor bankowy będzie bardziej stabilny.
A nie zachwieje to sektorem bankowym?
Według mnie, według agencji Moody nie zachwieje, dlatego że jest bardzo dobrze skapitalizowany i takie maksymalne straty sektora mogą wynieść 20 miliardów złotych. Przypomnę, że Związek Banków Polskich, który niejako złożyczył bankom, przewidywał te straty na 60 do 90 miliardów złotych, więc wielokrotnie więcej. Natomiast premier Morawiecki też upewnia, że sektor bankowy jest dobrze skapitalizowany, więc nie obawiałbym się tutaj. Natomiast sektor bankowy sektorem bankowym. Ja tu wielokrotnie u pana się opowiadałem o kredytach frankowych, więc tych kredytów było 1 000 000. To według raportu Najwyższej Izby Kontroli. Później mówiliśmy tutaj, ja mówiłem tutaj u pana o 750 tysiącach. Teraz mówi się o 450 tysiącach. Co się stało z tymi kredytami? One przecież były długoterminowe. To były hipoteczne kredyty lub na remonty długoterminowe, 15-letnie co najmniej. Więc ciągle jeszcze powinny być. I one są. One są, tylko część z nich, bardzo mała, to są jakieś ugody między, z bankami. Natomiast olbrzymia, lwia część tych kredytów, które zniknęły, po prostu banki wypchnęły te kredyty ze swoich bilansów do spółek takich windykacyjnych lub funduszy restrukturyzacyjnych. Więc te kredyty dalej są i dalej frankowicze mają, nawet jeśli zostali w cudzysłowie sprzedani, dalej mają regres prawny. Dalej mogą żądać od tej instytucji, jeśli ta instytucja na przykład jest funduszem w raju podatkowym, no to frankowicze, niestety dla Skarbu Państwa, za opieszałość państwa mogą pozywać Skarb Państwa, więc sytuacja frankowiczów jest w tej chwili bardzo dobra. Dla polskiej gospodarki wyrok TSUE będzie bardzo korzystny, dlatego że jeszcze spowoduje więcej pieniędzy na rynku, być może wyższy wzrost gospodarczy z tego względu. Natomiast banki są bezpieczne. Te banki, które miały być ukarane, już są mocno pokarane. Ja przytoczę tylko kilka przykładów. Deutsche Bank wycofał się z Polski, zostały tylko kredyty frankowe, jeśli wejdziemy na stronę Deutsche Banku. To samo BPH. Nie zdołał, sprzedał wszystko, nie sprzedał swoich kredytów frankowych. Istnieje tylko wydmuszka BPH w Polsce. Raiffeisen to samo. Sprzedał wszystkie swoje aktywa poza kredytami frankowymi.
I teraz mBank również jest na sprzedaż, czyli kolejny...
Bez kredytów frankowych. Czyli ktoś, kto go kupi, kupi go bez kredytów frankowych, bo one są niewiele warte.
Ale co to oznacza? Czy te kredyty bankowe trzeba będzie się procesować z Deutsche Bankiem, który nie ma swojego przedstawicielstwa w Polsce? Nie Deutsche Bank Polska, tylko Deutsche Bank Niemcy?
Jest jeszcze Deutsche Bank Polska. Można wejść na jego stronę. okaże się, że tam są tylko kredyty frankowe. To jest niezamknięta sprawa. Mogą być trudności. Różnie bywa z różnymi bankami. Na przykład zobowiązania Raiffeisen Polska przeszły na Raiffeisen macierzysty.
A co to wszystko ma wspólnego z kursem złotówki i z faktem, że złotówka jest słabsza?
Ja nie sądzę, żeby wiele była słabsza z powodu tego wyroku, co trąbi prasa. W ogóle prasa zachowuje się przedziwnie w mojej ocenie, no gdyż bierze stronę sektora bankowego. Tam rzeczywiście muszą iść duże pieniądze do prasy, żeby te wszystkie artykuły zgodne z interesem bankowym mogły powstać. Więc jak patrzę na czeską koronę czy forinta węgierskiego, to on też słabnie, to się wiąże na przykład z recesją w Niemczech. Na przykład ukazały się PMI, czyli te wskaźniki koniunktury, i one wskazują, że Niemcy już są w recesji, że ten drugi kwartał rzędu to będzie kurczenie się niemieckiej gospodarki. To się przekłada na strefę euro, która też stoi na krawędzi recesji. To się wiąże...
Znaczy złotówka powinna rosnąć w siłę, a nie słabnąć.
No, złotówka w dużym stopniu zależy od euro, dlatego że nasza wymiana handlowa w większości jest w euro, więc jednak to ryzyko powoduje to, że jak osłabia się euro, to nieco więcej osłabia się czeska korona, węgierski forint i polska złotówka.
A nie jest tak, że recesja w Niemczech oznacza w konsekwencji recesję w Polsce?
No, na to wygląda, że nie. Wygląda, że nie. Tam przecież mamy, tam przemysł kurczy się już czwarty, piąty kwartał z rzędu. Natomiast u nas ciągle sytuacja gospodarcza jest świetna. Tam mamy recesję, a my mamy 4,5% wzrostu, 2% inflacji, tam znowu grozi deflacja. Więc my jesteśmy w wspaniałej sytuacji. Ten widełki między Niemcami a Polską się cały czas poszerzają.
Kampania wyborcza, obietnice Prawa i Sprawiedliwości, budżet zrównoważony może zostać osiągnięty?
W mojej ocenie tak. Zresztą nie, to nie jest pierwszy raz, kiedy mówię na ten temat. Jak pierwszy raz się mnie o to spytano, to wszedłem na stronę Ministerstwa Finansów i no, oczywistym jest, że dalej rosną dynamicznie przychody podatkowe. Skoro w 2018 roku prawie nie było deficytu, naturalnym jest, że teraz tego deficytu może nie być w ogóle, mimo wydatków społecznych i socjalnych, to jednak ten przyrost. Ja tylko tak nadmienię, że w tej chwili w budżecie będzie 120 miliardów złotych więcej niż w 2015 roku. Czyli to jest ta skala zmian w finansach publicznych, do jakiej doprowadził w pozytywnym tego słowa znaczeniu rząd prawicy i PiS.
To na zakończenie pytanie, jaki będzie wynik meczu Polska-Słowenia?
No, Polska biało-czerwoni, no wiadomo. 3-0 myślę, że to już taka tradycja. Do finału 3-0.
A w finale z Francuzami o ile wygramy? 3-0, 3-1 albo 3-2?
Znowu będzie Paryż i gospodarze, więc... Ale Polacy są przyzwyczajeni do głośnego dopingu, więc to będzie im na rękę. Nawet jeśli na trybunach będą przeważali Słoweńcy czy Francuzi.
Jerzy Bielewicz, Gazeta Bankowa, ekspert ekonomiczny, był gościem...
I sportowy, okazuje się.
I sportowy był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:53. Radio Poranku, Radio Poranku, Radio Poranku, Radio Net. A przy telefonie Paweł Bobołowicz, Kijów. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jaki jest ciąg dalszy, nazwijmy to, afery ukraińsko-amerykańskiej?
Tak, dokładnie, bo na Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych nie gaśnie sprawa lipcowej rozmowy telefonicznej pomiędzy prezydentem Donaldem Trumpem i prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wczoraj Biały Dom opublikował stenogram tej rozmowy. Spróbuję Państwu przetłumaczyć kluczowy fragment, o który trwa właśnie ta walka. To są słowa prezydenta Trumpa. Prezydent Trump w tej rozmowie wypowiedział takie zdania. Wiele osób mówi o synie Bidena. Biden wstrzymał śledztwo. Wiele osób chce dowiedzieć się o tym, że pan może zrobić wszystko z generalnym prokuratorem. Byłoby to wspaniałe. Biden chwalił się, że wstrzymał śledztwo. To jeżeli pan może spojrzeć na to, czy to dźwięczy, to wygląda strasznie dla mnie, tak powiedział Trump. Na to Wołodymyr Zełenski odpowiedział, że o ile otrzymał większość w parlamencie, przyszły prokurator będzie na 100% moim człowiekiem, tak mówił Wołodymyr Zełenski. Mój kandydat, którego, jeżeli go zatwierdzi parlament, on może przystąpić do wykonywania swoich obowiązków we wrześniu. On lub ona zbada sytuację o tej sprawie i konkretnie o firmie, o jakiej pan prezydent mówi. Tak powiedział Zełenski. Te słowa właśnie wywołały tyle szumu, tyle afery, bo o co chodzi w tych słowach? Mówiliśmy już o tym na antenie Radia Wnet, więc powiem tylko króciutko i wspomnę o tych faktach, które być może wcześniej nie zostały dopowiedziane. Sprawa dotyczy naftowo-gazowej spółki Burisma Holding i syna Joe Bidena, Huntera Bidena, który w tej spółce był w Radzie Nadzorczej od 2014 roku. Washington Post stwierdził, że obecność młodego Bidena w tej spółce to sprawa, która wygląda na nepotyzm. Biden w spółce pracował na całkiem niezłych warunkach, zarabiał miesięcznie 50 tysięcy dolarów. Sam twierdził, że jego doświadczenie może mieć znaczenie dla tej spółki i że jest zadowolony, że może swój wkład wnieść w życie tej spółki. A spółka to nie jest zwyczajna firma, która funkcjonowała na rynku ukraińskim, bo to jest spółka, która funkcjonowała raz, że na rynku bardzo wrażliwym, czyli rynku naftowo-gazowym, posiadając koncesję na wydobycie nas w Stanach Zjednoczonych, ale ta spółka przede wszystkim należy do Mykoły Złoczewskiego, jednego z ministrów czasów Janukowycza, żeby było ciekawie, ministra ochrony środowiska, osoby, która była oskarżona o korupcję, o pranie pieniędzy i właśnie ten element prania brudnych pieniędzy pojawił się w oskarżeniach i w tych śledztwach, o których wspominał Trump w swojej rozmowie z prezydentem Zełenskim. Czyli mamy do czynienia ze spółką, która była oskarżona o pranie brudnych pieniędzy, w których w Radzie Nadzorczej był syn Bidena. No i ten wątek polski, który też parokrotnie już podkreślałem, warto przypominać, że w tej spółce był też Aleksander Kwaśniewski, czyli spółka bardzo rzeczywiście dziwna. Te słowa, chociaż bardzo takie być może wydają się proste, ale wskazują na to, że Trumpowi zależało na wznowieniu śledztw w sprawie tej spółki, no po to niewątpliwie, żeby znaleźć jakieś informacje dotyczące młodego Bidena. Czy haki? No też trudno powiedzieć, bo jeżeli mówimy o rzeczach, które rzeczywiście były naruszeniem prawa, to raczej ciężko też mówić jest o hakach. No oczywiście te słowa wywołują też kontrowersje po stronie ukraińskiej, bo przecież prezydent Zełenski wyraźnie wskazuje w nich, że prokurator to nie będzie osoba niezależna, nazywa to przyszłego prokuratora stuprocentowo swoim człowiekiem. Pomijając wszystkie niuanse prawne, na Ukrainie jednak nikt nie ma wątpliwości, że przecież tak wygląda i obecny prokurator Ryaboszapka jest stuprocentowo człowiekiem Zełenskiego. Od strony formalnej więc można się w tym doszukiwać rzeczy, które w takiej rozmowie paść może nie powinny, ale od strony takiej faktycznej i od strony rzeczywistej chyba raczej nikogo te słowa nie zaskakują, a na pewno nie będą zaskakiwać też za bardzo opinii publicznej na Ukrainie. No inny wątek związany z tą sprawą może już świadczyć o pozycji Ukrainy. Ta rozmowa zostanie upubliczniona czy nie? Donald Trump najpierw stwierdził, że rozmowa zostanie upubliczniona i ma na to zgodę strony ukraińskiej. Niewiele później Wołodymyr Zełenski, być może nie wiedząc o tych słowach prezydenta Trumpa, powiedział, że takiej zgody nie ma. Rozmowa została opublikowana, a ostatecznie Zełenski wieczorem rzeczywiście stwierdził, że specjalnej zgody nie dawał. Nawet w swoim wystąpieniu na konferencji prasowej użył takiego stwierdzenia, mówiąc, że myślał, że będzie opublikowana tylko amerykańska część rozmowy, a cała rozmowa rozmowa została opublikowana. Prawdopodobnie cała, bo oczywiście tego też do końca nie wiemy, czy nie ma innych rzeczy, które jednak zostały utajnione. Taka sugestia w niektórych ukraińskich mediach się pojawia. Jaki będzie dalszy ciąg tej rozmowy? No trudno powiedzieć. Wiemy oczywiście o tym, że jest wszczęta procedura impeachmentu i opublikowanie rozmowy też już zostało różnie przyjęte w Stanach Zjednoczonych. Jedni uważali, krytycy Trumpa uważali, że rzeczywiście ona go pogrąża jeszcze bardziej i jest dowodem na to, że ta procedura powinna być przeprowadzona, a Trump powinien stracić swoją funkcję prezydenta, a inni uważają, że nastąpiła kompromitacja i że właściwie w tej rozmowie nie ma nic takiego, co Trumpa by kompromitowało. No przy okazji oczywiście wczoraj doszło do spotkania, czy właściwie to nie przy okazji, bo to spotkanie Trumpa i Zełenskiego wczoraj było głównym elementem i Zełenski miał się spotkać z Donaldem Trumpem. Trump powiedział, wiele deklaracji ze strony Trumpa padło. Mówił o tym, że pracujemy z Ukrainą, chcemy, żeby też inne kraje pracowały z Ukrainą. Przypomnę, że wcześniej krytykował zbyt mały wkład Unii Europejskiej we wspieranie Ukrainy i co ciekawe, skrytykował swojego poprzednika we właściwy sposób Trumpowi, ale też bardzo dosadnie i chyba prawdziwie, bo przypomniał, że prezydent Obama wysłał na Ukrainę poduszki i prześcieradła, a on, Donald Trump, przekazał Ukrainie broń. Ale jednocześnie dodał też, że wierzy, że prezydent Putin chce, żeby coś z tym zrobić. To coś to wojna, a i powiedział, że liczy na to, że Zełenski z Putinem spotka się i rozwiążą swój problem. I to będzie wielkie osiągnięcie. Jednocześnie Zełenski wczoraj też stwierdził po rozmowie z Trumpem, że do formatu normandzkiego, najbliższego spotkania na razie nie przyłączą się Stany Zjednoczone. Niewątpliwie Ukraina o to zabiegała, żeby dołączyć do tych rozmów Stany Zjednoczone. Ale wczoraj Wołodymyr Zełenski stwierdził, że na najbliższym spotkaniu Stanów Zjednoczonych nie będzie. To oznacza, że na razie w dyskusjach międzynarodowych na temat sytuacji na Ukrainie nic się nie zmieni. No i jeszcze jedna taka drobny element.
I ten drobny element gdzieś...
Jestem, Krzysztofie, nie wiem, czy mnie teraz słyszysz.
Tak, i jeszcze drobny element.
Tak, Wołodymyr Zełenski przez chwilę rozmawiał z Sergiejem Ławrowem, czyli ministrem spraw zagranicznych Rosji. To też takie niespodziewane spotkanie. Zełenski później opowiadając o tym spotkaniu powiedział, że Ławrow podszedł do niego, stwierdził, że chce się poznać z nowym prezydentem i stwierdził, że chce, żeby skończyła się wojna na Donbasie, pogratulował sprawę wymiany jeńców Zełenskiemu i stwierdził, że prezydent Zełenski na to odpowiedział, że jego kraj robi wszystko, żeby wojna się skończyła, bo to jest nasz kraj, czyli Ukraińców, to jest nasza ziemia, czyli ukraińska ziemia. I stwierdził też, że jeżeli ma być zakończona wojna, to trzeba zakończyć zabijanie naszych ludzi, naszych żołnierzy, naszych obywateli.
O czym opowiedział z Kijowa Paweł Bobołowicz. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję w Poranku Wnet. Dzisiaj jest czwartek, 26 września, godzina 8:02.